Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest językoznawczyni profesor Ewa Kołodziejek.
Dzień dobry.
Ja przed chwilą przyszłem do studia, musiałem wziąć, zamknąć drzwi. Co się pani dzieje? Oj, widzę pani mina. Oczywiście przyszedłem do studia, musiałem wziąć, zamknąć drzwi. Chciałem tylko sprawdzić, co się wydarzy na twarzy pani profesor, ale aż takiej reakcji się nie spodziewałem.
No, zabolało.
Zabolało.
Zabolało, bo to są takie formy, które bolą i które świadczą o tym, przepraszam, że ma się małą wiedzę o języku i że się nie ma takiej refleksji o języku. Ale to wziąć, zamknąć jest potoczne i my często mówimy weź przestań, czy weź zrób to. To jest bardzo potoczne i to akurat nie jest forma jakoś naganna, ale wziąć, czy przyszłem, to nie. A zwłaszcza drzwi.
A jak to wygląda, jak pani siedzi przy stole jakimś świątecznym, czy ze znajomymi, to boli i tak wewnątrz boli, czy jednak nie wytrzymuje pani i mówi, słuchaj, Grażyna, nie wolno tak.
Nie. Nikomu tak nie mówię. Nawet najbliższym. Chyba, że bardzo bliskim, to wtedy mówię w formie pytania. Czy ty naprawdę powiedziałaś półtorej roku? I wtedy jest taka refleksja. Nie powiedziałam. Wiem, że się mówi półtora roku. Ale mówiąc poważnie, nie zwracam nikomu uwagi. Chyba, że są to studenci moi na zajęciach z kultury języka. To wiadomo, po to tam są, żeby się uczyć. Nie zwracam uwagi, ale też zapamiętuję i wykorzystuję to w swoich felietonach językowa korrida do opisania jakiegoś zjawiska językowego albo po prostu do opisania mechanizmu takiego błędu, po to, żeby ludzie wiedzieli, czytelnicy wiedzieli, dlaczego to błąd i dlaczego tak nie powinni mówić.
Ale generalnie polski język, trudny język, prawda?
No, to jest taki mit, że język polski jest językiem trudnym. Ja myślę, że każdy język jest jakoś trudny, bo te bardzo proste języki to są języki, które nie opisują świata w całym bogactwie. Bo im mamy bogatszy język, większe bogactwo słownictwa czy form gramatycznych, to mamy jakby więcej narzędzi do opisania świata i do zrozumienia tego świata, bo język służy nam do tego, żeby ten świat zrozumieć i zinterpretować.
A jak pani patrzy i ocenia i czyta, jest lepiej z językiem polskim, z używaniem przez Polaków języka polskiego niż na przykład w latach 90.
Dobrze, że pan to rozgraniczył. Czy jest lepiej z językiem, czy jest lepiej z użyciem języka? Z językiem jest dobrze, bo było zawsze dobrze, jest dobrze i będzie dobrze, bo język idzie swoim torem, się rozwija. Jak to jest z nami? Czyli z nami, z użytkownikami języka, no jest różnie. Myślę, że teraz w języku jest większa swoboda, dominuje we wszystkich typach kontaktu słownego, dominuje polszczyzna potoczna. Czy to źle? Chyba nie, jeśli mówiący i piszący mają świadomość istnienia zróżnicowania stylistycznego, jeśli potrafią napisać tekst urzędowy, tekst naukowy czy tekst publicystyczny, a potocznie mogą sobie mówić swobodnie, nawet w takich sytuacjach, które niegdyś były uznane za oficjalne. Kiedy ja byłam bardzo młoda i głównie wiedzę o świecie czerpałam z radia, to pamiętam, że w radiu wszyscy musieli sobie obowiązkowo mówić pan, pani, mimo że poza radiem
byli na ty.
Tak, byli na ty. Bo to była taka
etykieta,
takie zasady komunikacji. Dzisiaj jest większa swoboda i możemy sobie mówić tak, jak chcemy.
Tak, i są jeszcze różne rodzaje pisowni, mam wrażenie, biorąc pod uwagę fakt, że z jednej strony bierzemy komputer czy kartkę i piszemy coś, a z trzeciej strony, czy z drugiej strony mamy tego SMS-a i tam to młodzież to pisze takie rzeczy, że ja nie jestem w stanie tego zrozumieć.
No bo
te skróty wszystkie.
Bo młodzież nie pisze do pana. Oni piszą do siebie i oni doskonale rozumieją. Ja się paru skrótów nauczyłam, bo SMS-uję z moimi młodymi. Przede wszystkim nauczył mnie mój wnuk takich skrótów. No, chciałoby się trochę tak poznać język młodzieży, żeby się też troszkę odmłodzić. Ale to o czym pan mówi, to jest kwestia różnorodnych sytuacji komunikacyjnych, bo przecież my nie musimy zawsze w każdej sytuacji używać pięknej, wzorcowej polszczyzny. że po prostu musimy w każdej sytuacji porozumieć i zależy, z kim się porozumiewamy. Jeśli moim rozmówcą czy moim odbiorcą jest na przykład moja koleżanka po fachu, językoznawczyni czy kolega językoznawca, to ja piszę do niego inaczej niż na przykład pisałabym do pana.
Albo do wnuka.
Albo do wnuka.
To teraz pozwolę sobie otworzyć puszkę Pandory, bo zapowiadając nasze spotkanie, napisaliśmy w mediach społecznościowych właśnie, że dzień po święcie niepodległości porozmawiamy o czystości języka polskiego. I już dostałem reprymendę przed wejściem na antenę, że nie ma czegoś takiego jak czystość języka polskiego.
Nie no, reprymendę to za dużo powiedziane, ale rzeczywiście zwróciłam uwagę na to, bo wczoraj się trochę zdumiałam, kiedy przeczytałam, że porozmawiamy o czystości. Tak, nie ma takiego pojęcia, takiej kategorii jak czysty język. Bo co to właściwie znaczy czysty język? Czego oczekujemy od języka, gdy mówimy, że chcemy, żeby był czysty? Ludzie najczęściej mówią tak, język jest zaśmiecany. Czym? Zaśmiecany wyrazami obcymi, zaśmiecany wyrazami wulgarnymi i mówią również, że język jest, nie jest czysty wtedy, kiedy, kiedy nasza wymowa jest niewłaściwa. Ale co to znaczy zaśmiecany wyrazami obcymi? Które wyrazy są obce? Przecież cała historia języka polskiego to jest historia kontaktów z innymi językami. Kontaktów polegających na zapożyczaniu. Czy my byśmy na przykład wyobrażali sobie, zajrzę tutaj do całego zbioru swoich przykładów, moich przykładów, które wynotowałam, żeby pokazać, jak bardzo, jak intensywnie zapożyczamy z języków obcych. Dokument, kolor, akt, deklaracja, recepta, to są latynizmy, zapożyczenia z łacińskiego. Dach, rynek, browar, cegła, gmach, to są germanizmy z niemieckiego. Bank, fontanna, forteca, fraszka, włoszczyzna cała. To są italianizmy, zapożyczenia z języka włoskiego. Czy bulion, wizyta, bagaż z francuskiego i tak dalej. Ja myślę, że ci, którzy mówią o zaśmiecaniu wyrazami obcymi polszczyzny, mają na myśli takie najnowsze zapożyczenia dzisiaj z języka angielskiego. Ale czy my możemy powiedzieć, że zalewa nas angielszczyzna? Absolutnie nie. Chyba ze 3 lata temu językoznawcy wyliczyli, że zapożyczyliśmy 8 tysięcy wyrazów angielskich. A słownik ortograficzny bodaj notuje 150 tysięcy wyrazów polskich. No to jaki to jest zalew?
To
niewiele.
Procent.
Także nie. Ale rzeczywiście, kiedy mówimy o wyrazach wulgarnych, no to wtedy mówimy nie o języku, bo one w języku są, tylko o sposobie mówienia konkretnej osoby, która nadużywa tych wyrazów.
A proszę powiedzieć jeszcze, bo taki mit był kiedyś, że my tutaj w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim to taką piękną polszczyzną władamy właśnie przez to, że przyjechaliśmy z różnych regionów, że nie mamy swoich takich tutaj dialektów, ich nigdy nie było, więc tu się wszystko wymieszało i mamy tutaj pięknie, czysto.
No właśnie, ta kategoria czystości to była taka kategoria propagandowa, wtedy kiedy rzeczywiście zasiedlaliśmy te ziemie zwane wtedy ziemiami odzyskanymi, czyli ziemie zachodnie i północne, przyłączone do Polski po wojnie. I przyjeżdżali ludzie z różnych regionów i przywozili swoje zwyczaje językowe, swoją gwarę, swój język regionalny. A to były czasy, kiedy te regionalizmy były uznane za język gorszy, język regionalny był gorszy. Nawet fonetycznie, jak ktoś powiedzmy przyjeżdżał z Kresów i wymawiał to L przedniojęzykowo-zębowe, czy
albo ze Śląska.
Czy z Małopolski, czy z Podhala, no to wtedy te wszystkie gwarowe elementy, zwłaszcza w szkole, były piętnowane. Piętnowane, nie delikatnie zwracane uwagi, tylko po prostu piętnowano jako mowa gorsza. I ludzie ukrywali te swoje regionalne zwyczaje językowe i zaczynali mówić tak, jak mówią dzieci w szkole, jak mówił ksiądz w kościele, jak mówił urzędnik w urzędzie, czyli tym językiem ogólnym. I rzeczywiście szczyciliśmy się, ale mówię, że to była taka propagandowa teza, że my mówimy najczystszą polszczyzną tutaj na tych ziemiach, dlatego że mówimy językiem ogólnym. Ale czy to jest rzeczywiście czysta polszczyzna, przecież bogactwo języka polega właśnie na różnorodności. I teraz w ustawie o języku polskim od 97 roku obowiązującej mamy artykuł, który mówi, że ochrona języka polskiego to również dbałość o języki regionalne.
Czyli to nie była czysta polszczyzna, tylko czysta propaganda.
To była tak, propaganda, ale to był także język ogólny, który jednak no, zubożył zachowania, taką bogactwo językowe konkretnych osób.
Zdarza się pani przeklinać?
No chyba każdemu się zdarza przeklinać. Zawsze się trochę zawstydzam sama siebie, ale no, żyjemy w trudnych, emocjonalnych czasach i jest to jeden ze sposobów wyrażania emocji, czy złości, czy jakiejś ekspresji. No często powiedzmy jestem emocjonalna, kiedy w mieście prowadzę samochód, zwłaszcza w godzinach szczytu, zwłaszcza w rozkopanym Szczecinie.
I to nie jest kurza stopa, krucafix.
Najczęściej...
No nie zachęcam do przeklinania na antenie, to absolutnie nie.
Ale podobnie, to jest coś podobnego i jakichś takich mocnych słów to staram się nie używać, chociaż wiem, że są i one są częścią języka. Ale to od naszej osobistej kultury zależy, czy umiemy ich używać odpowiednio. Bo jeśli ktoś ich używa zamiast przecinka, no to nie. To znaczy, że nie zna interpunkcji. Ale też zauważyłam, że młodzież używa wulgaryzmów w takich zupełnie neutralnych sytuacjach, czyli nie wtedy, kiedy
emocje
buzują, tylko dlatego, że po prostu mówią. I są dwa czasowniki, którymi zastępują wszystkie inne czasowniki. To jest fenomen.
Taka przerwa na pomyślenie, co chcę powiedzieć dalej.
No tak.
Niestety. Pani Beata pyta o feminatywę, gościni, ministra. To jest coś, co nam jeszcze brzmi obco. Powinno brzmieć obco, czy już gościni, ministra to są te formy, które są jak najbardziej poprawne?
Absolutnie nie powinny brzmieć obco. Z wielu powodów. Gościni jest w słownikach języka polskiego od XIX wieku. W Biblii mamy prorokinię Annę, mamy feminatywy zaświadczone w zasobach polszczyzny we wcześniejszych wiekach, na początku wieku XX. Potem w drugiej połowie XX wieku feminatywy zniknęły z użycia, wyszły z użycia i zastąpiono nazwy stanowisk i zawodów i w ogóle nazwy żeńskie zastąpiono formami męskimi z dodatkiem słowa pani lub też męska forma nieodmienna, czyli rozmawiam z profesor Kowalską, mówię o profesor Kowalski. Ale współcześnie, kiedy tak wiele kobiet jest aktywnych społecznie, zawodowo, kiedy mówi się, że żyjemy w epoce kobiet, to chcielibyśmy, żeby te nazwy żeńskie po pierwsze straciły tą swoją takie nacechowanie coś gorszego, bo proszę zobaczyć, nigdy nie zniknęły z naszego języka takie feminatywy jak sprzątaczka, ekspedientka, nauczycielka, przedszkolanka, czyli takie nazwy zawodów, które no, nie są prestiżowe.
Właściwie to nie ma męskiej wersji przedszkolanki, tak się zastanawiam teraz. Przedszkolanek?
Nie, przedszkolanin, jeśli już, ale w czasach, kiedy była aktywna, czyli żywotna forma przedszkolanka, mężczyźni raczej nie garnęli się do tego zawodu, a dzisiaj już nie ma przedszkolanek, tylko są nauczycielki wychowania przedszkolnego, a chyba nawet nauczycielki wychowania wczesnoszkolnego, jakoś tak się nazywa. I proszę zobaczyć, my używając języka traktujemy go jako narzędzie poznania świata i to, co zauważamy w tym świecie, nazywamy. Jak wymyśliliśmy jakiś na przykład taki przedmiot, który niszczy dokumenty, tośmy go od razu nazwali niszczarka. Prawda? Nie mówimy o nim, włóż ten papier do przedmiotu, który niszczy dokumenty, tylko mówimy włóż ten papier do niszczarki. I, bo to jest nasz naturalny odruch. My po prostu potrzebujemy słów, które nam nazywają to, co widzimy. kobiety są bardzo aktywne i one mają prawo do własnych nazw. I dlatego formy gościni, profesorka, rektorka, a także rektora czy ministra to są formy bardzo dobre. O formie ministra muszę powiedzieć to, że ona jest nietypowa dla polszczyzny, dlatego że my tworzymy nazwy żeńskie, dodając do nazwy męskiej formantka albo inni, na przykład gość gościni i na przykład minister ministerka. Ale ta ministerka nie przyjęła się, powiem tak potocznie. Dlaczego? Być może dlatego, że jest też taka wieloznaczna, bo ministerka to także taki zawód na przykład wykonywany przez ministra. Teoretycznie można tak powiedzieć. A forma ministra jest godna. I to jest forma łacińska. Myśmy ją tak jakby przejęli z języka łacińskiego do polskiego.
Czyli ja dzisiaj powinienem zapowiedzieć, że moją gościnią jest profesorka językoznawczyni. Tak by było najbardziej poprawnie, tak? Najbardziej korekt?
Nie, ja nie mogę powiedzieć, czy to jest poprawnie. Może pan użyć takich słów. Językoznawczyni, ja o sobie tak mówię, jestem profesorką, jestem językoznawczynią, ale nie wymagam od nikogo, żeby tak o mnie mówił, bo my wszyscy użytkownicy języka rządzimy językiem. Bo proszę zobaczyć, język ma charakter społeczny. On jest naszą społeczną własnością. Ale kto nim rządzi? Każdy z nas, bo on jest tu w naszej głowie, prawda? No i dlatego jeśli pan chce używać form feminatywnych, może pan używać. Jeśli nie, nie musi pan.
Ale rządzi też trochę, jeśli chodzi już o pisownię, Rada Języka Polskiego, w której pani zasiada. I tutaj mam dwie strony, 11 punktów, tak, zmian, które wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku. Ten vacatio legis jest po to, żeby wydawcy zdążyli, tak, ze wszystkim, żeby w szkołach zdążyli się przygotować do tych zmian. To są trudne zmiany, to brzmi strasznie dla niektórych, ale chyba nie jest aż tak źle.
Nie, absolutnie nie jest źle. Ci wszyscy, którzy mówią rewolucję, tak mówili, kiedy...
Warszawianin z wielkiej litery.
Ale chwileczkę.
Wielką literą, przepraszam.
Wielką? To właśnie, to z wielkiej litery się rozpowszechnia i myślę, że wkrótce będzie równoważne tej konstrukcji wielką literą. Ale wróćmy do ortografii. Proszę zobaczyć, warszawianin wielką literą czy szczecinianin? Skupmy się na szczecinianinie czy na koszalinianinie, bo pewnie nas słuchają. Wielką literą. A dlaczego nie? Wszystkie nazwy mieszkańców piszemy od wielkiej litery. Ziemianin, Europejczyk, Zachodniopomorzanin, a Szczecinianin małą.
Dlaczego, nie?
No właśnie, dlaczego? Została ujednolicona ta zasada, po prostu.
A ja pochodzę z Drezdenka, to jestem drezdeneczaninem.
Nie, pan jest drezdenczaninem. Drezdenczanin.
Tak? A to źle mi wmówiono. Nie wiem gdzie, czy w szkole, czy...
Ale to jest trudna nazwa. Ja jeszcze wrócę właśnie do tych zmian, o które pan zapytał. Zmiany są wyłącznie w obrębie zasady konwencjonalnej, czyli umownej, i dotyczą pisowni wielkich i małych liter i dotyczą pisowni łącznej i rozłącznej. I to jest 11 zmian, 11 wobec tam ilu 180 zasad ortograficznych. Może się pomyliłam w tej liczbie zasad. 11 zmian dotyczących pisowni wielkich i małych liter albo właśnie łącznej i rozdzielnej, które są faktycznie usankcjonowaniem zwyczaju językowego, bo myśmy pisali tego szczecinianina tak czy owak wielką literą, czy poznaniaka, czy warszawiaka, czy warszawianina, obie formy są poprawne. Więc skoro pisaliśmy, a tutaj jest jakaś taka nielogiczny wyłom w tej logicznej zasadzie, no to trzeba było to zmienić.
Ale o tych zmianach mówiliśmy już od kilku miesięcy, ale jeszcze w październiku jakieś ostatnie notatki, tak, zostały poczynione, ostatnie zmiany, wsłuchując się w głosy.
Tak, bo ogłosiliśmy, jestem członkinią zespołu tej reformującego ortografię, ogłosiliśmy wiosną tego roku i czekaliśmy na uwagi, pytania.
Takie trochę konsultacje społeczne.
Tak, to były takie społeczne, ale również konsultacje w naszym środowisku i uwzględniliśmy wszystkie zastrzeżenia. Wprowadziliśmy tam niewielkie korekty, ale te korekty dotyczą raczej przykładów zasad, zasad niż zasad, niż samych zasad. Także nic się w stosunku do tej pierwszej wersji nie zmieniło, ale bardzo gorąco wszystkich Państwa zachęcam do tego, żeby wejść na stronę Rady i pobrać, najlepiej wydrukować, czy sobie gdzieś zapisać w komputerze, tę najnowszą wersję zmian w pisowni, czyli tak zwany załącznik numer 1.
Mnie najbardziej podoba się punkt 7, dopuszczanie w parach wyrazów równorzędnych, podobnie lub identycznie brzmiących, występujących zwykle razem, trzech wersji pisowni, czyli na przykład tuż, tuż, trzask, prask, bij, zabij, czy możemy i z przecinkiem, i bez przecinka, i z łącznikiem.
Tak, tak. Dlaczego?
Trudno popełnić błąd, nie da się.
Właśnie, a to czy nie o to chodzi w ortografii? Nie popełnimy tutaj w tej kwestii błędu. A dlaczego wprowadziliśmy taką zmianę? Bo dlatego, że w słownikach, różnych słownikach, bo zanim tę zmianę wprowadziliśmy, to przepatrzyliśmy i słowniki, i poradniki językowe, i korpusy języka polskiego, w których są cytaty z różnorodnych tekstów. I zobaczyliśmy, że pisownia jest tak rozchwiana, nawet w wydawnictwach poprawnościowych, że uznaliśmy, że nie ma powodów, żeby się trzymać tylko jednej pisowni, bo teraz nie pamiętam dokładnie przykładów, ale załóżmy, w jednym słowniku, chociaż nie, nawet w tym samym słowniku, tuż, tuż pisało się z łącznikiem, ale hop, hop, bez łącznika, bez przecinka. No dlaczego? Mhm. Prawda? Piszmy teraz jak chcemy, ale wyłącznie dotyczy to zarówno tych podwojonych, takich podobnie brzmiących, zwykle występujących razem, ale też tam są takie ciągi trzyelementowe, jak na przykład puk, puk, puk. Tam są jeszcze inne przykłady chyba podane.
Dziękuję pięknie. To proszę sobie zajrzeć do tych załączników i przygotować się do poprawnego pisania. A moim Państwa gościem była językoznawczyni, pani profesor doktor habilitowana Ewa Kołodziejek.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.